Drodzy bracia i siostry, was bardzo serdecznie witam w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. I tak szczerze powiem, że ucieszyłem się, kiedy brat Andrzej zadzwonił do mnie: bracie, czy byś mógł przyjechać? Bo jakoś tak czuję się wśród was bardzo dobrze. A ponieważ brat nie narzucił mi, czy nie zażyczył sobie opracowania jakichś tematów, tylko dał mi wolną rękę, ja chciałbym dzielić się między innymi takim tematem, jakim, krótko powiem, jest Słowo Boże jako jedyny autorytet. Kiedyś, to już jest lat temu trochę, jak byłem odpowiedzialny na naszym terenie za różnych przyjezdnych gości, którzy chcieli usługiwać, przyjechał do mnie taki stosunkowo młody człowiek, to był Indonezyjczyk, mówił po niemiecku, więc rozmawialiśmy i ja mu zadawałem szereg pytań, żeby nam nie przyniósł czegoś niewłaściwego w swoim nauczaniu. I w końcu, ponieważ on tak bardzo, on znał słowo i prawidłowo odpowiadał na wiele pytań, go zapytałem: bracie, czyś ty skończył jakieś seminarium, czy gdzieś ty był w jakiejś szkole biblijnej, nie? No on mówi: bracie, ja skończyłem seminarium maryjne. No ja tak patrzę, ponieważ to tak trochę od razu zabarwione katolicyzmy, no maryjne u nas w Polsce, nie? I on zauważył moje zdziwienie i mówi: bracie, ja siadam u stóp mojego Pana, jak ta Maria, i czytam, słucham Jego słowa. Mi się bardzo ta wypowiedź podobała, dlatego że my bardzo dużo chcielibyśmy się nauczyć, ale nie zawsze bierzemy jako podstawę Słowo Boże. A Słowo Boże, my widzimy, to jest jedyna księga objawiona, która przetrwała. Gdybyśmy wzięli Koran, czy Wedy, czy jak się te wszystkie książki, księgi nazywają, to napisali ludzie, twierdzą, że są objawione, ale one nie są wieczne i jedynie Słowo Boże możemy powiedzieć, że jest dla nas autorytetem. A ten okres, w którym my żyjemy, to jest okres, chyba wszyscy to zauważamy, jest okresem braku autorytetów czy upadku autorytetów. Nie wiem, czy na to zwracacie uwagę. Jeśli jakiś polityk coś obiecuje, to aha, to już było, to jest nowe hasło przedwyborcze. Tak, jeden mój znajomy, który jest tutaj, był z Zebrzydowic, mówi: no i mój ojciec mówił, a jak zapowiadam, że tu Piotrówkę będą regulować, to będą wybory, bo to chcą ludzi jakoś pozyskać, nie? My wiemy, że ci różni przedstawiciele stronnic politycznych, przechodząc z jednej grupy do drugiej, obiecują i ludzie od razu już z zastrzeżeniem mówią, nie wierzą im. My wiemy, jak obiecują prezydenci czy różni dygnitarze i też zawodzą, tak? I kiedyś spotkałem takiego brata, on już teraz jest po 70. Taki młody człowiek, który był wychowany, Hitler wychowywał, to znaczy jego zwolennicy, takich młodych, oderwanych zupełnie od rodziny i wychowywali ich na takich ślepych zwolenników Hitlera. I ten chłopak nie wiedział nic o swoich rodzicach, miał 7 lat, jak się do takiej, czy 8 lat, jak się do takiej szkoły dostał. I dla niego Hitler był wszystkim, jedynym autorytetem. I kiedy upadł ten reżim, to miał prawie 15 lat, był załamany i co dalej, tak? I on mówił, że cała ta grupa, a było ich cała taka jakby klasa wiekowa, to oni nie wiedzieli, co z sobą zrobić. No tak się szczęśliwie złożyło, że w tym okresie były ewangelizacje na terenie Niemiec, to prowadzili w tym czasie Amerykanie. On dożył zbawienia, jest dzieckiem Bożym, ożenił się, założył rodzinę i Pan go używa jako swojego sługę, jako kaznodzieje. Ale on mi mówił o tym, że nie ma nic gorszego, jak człowiek się zawiedzie na jakimś autorytecie. Tak? I my zauważamy, że właśnie to ma teraz miejsce. I co jest niestety faktem, że ustawy ustalane przez sejmy, parlamenty i tak dalej godzą Boże prawa. Jeśli byśmy wzięli na przykład to, co jest napisane w psalmie drugim. To jest takie miejsce, może na to nie zwracamy tak uwagi, ale tu jest napisane bardzo wyraźnie, psalm drugi pisze tak: schodzą się królowie ziemscy i książęta radzą społem przeciwko Panu i przeciwko pomazańcowi jego, mówiąc: potargajmy związki ich, a odrzućmy powrozy ich. Ale ten, który mieszka w niebie, śmieje się, Pan szydzi z nich. Co ja chciałbym na podstawie tego wersetu powiedzieć? My wiemy, że są pewne Boże prawa, których nam nie wolno przekraczać. Ale my wiemy, że już istnieją państwa i w Europie, gdzie dla przykładu na małżeństwa jednopłciowe homoseksualistów już są ustawowo przyjęte jako prawidłowe. I teraz są dyskusje, między innymi w parlamencie niemieckim, żeby te małżeństwa jednopłciowe mogły adoptować dzieci. No wyobraźmy sobie w małżeństwie takim, no to w ogóle nie jest małżeństwo, nie tylko w takim związku, czy można prawidłowo wychowywać czy kształtować charakter dziecka. I państwo do tego dopuszcza i uważa się, że to powinno być, bo my mamy wolność. My wiemy, że kiedy były wybory, no to już jest, ja nie chcę się zagłębiać w politykę, ale jak był kandydatem Bush i był Clinton, no Clinton obiecał homoseksualistom szczególną wolność i uzyskał elektorat, no ileś tam było, ponad 8 milionów się ich liczyło i on uzyskał ich głosy i dzięki temu wygrał. To są rzeczy nie do pomyślenia, a tu Słowo Boże mówi o tym, że do takiego stanu dochodzi. W takiej praktyce i u nas w kraju kobieta żyje w związku z mężczyzną, ale nie bierze ślubu i dzieci, które mają, to są ich wspólne, dzieci się przyznają, ale ona jest samotnie wychowującą matką, bo ustawa gwarantuje wyższy zasiłek dla dziecka, jeśli ona jest samodzielnie wychowującą matką, tak? I gdy na to popatrzymy, to zauważamy, że te ustawy ustalane w ramach państwa godzą w Boże prawa, bo ludzi do tego inspirują. No co, no my jesteśmy małżeństwem, ale po co, jak można dostać więcej pieniędzy, to po co nam ten papierek? Dla przykładu we Francji jest, tak jak podaje statystyka, no ja nie nastawiałem się na mówienie o życiu rodzinnym, ale te statystyki śledzę, 63% małżeństw, które żyje bez tego zawartego oficjalnie związku przed Urzędem Stanu Cywilnego i już jest wyliczone we Francji, z tego tytułu te kobiety wychowują po tym dzieci, mają niższe podatki, już teraz wyliczyli nawet, ile z tego tytułu państwo straci, ale nie mogą jakoś przeforsować tego, bo to jest tak powszechne. 63% ludzi żyje w wolnych związkach. I psycholodzy twierdzą, że wtedy mężczyzna i kobieta, jeden i drugi, musi ciągle zabiegać o siebie, być atrakcyjnym, bo jak się już ten kierat tu w kościele się to nałoży, no to już trzeba do śmierci. A jak to jest takie wolne, no to jeden o drugiego zabiega i psycholodzy mówią, że to jest dobre. My żyjemy w takich czasach. Teraz gdybyśmy popatrzyli na następny problem jeszcze. Autorytet rodziców względem dzieci. Jak mało rodziców jest takich, którzy by się cieszyli autorytetem swojego dziecka. Kiedyś było tak, mój tata powiedział, to było coś niepodważalnego, a teraz mój stary, nie? Stary, to są wapniaki, zacofane, ekshumy i tak dalej. Tak się mówi, tak? Czy to jest prawidłowe? Też nie, ale my to zauważamy. Kiedyś nauczyciel w szkole to był autorytet. Teraz, no, poprowadzić lekcje w szkole to wcale nie jest takie łatwe, dlatego że ten nauczyciel, no to, no, to się już go tak traktuje. I kiedyś, no, dziecko potrzebowało autorytetu rodziców, bo on wszystko powiedział. Teraz to dziecko naciśnie na ten guzik i to już, a jeszcze jak ma kasetę, a teraz jak już jest troszeczkę starszy, to jeszcze ma internet, to się wszystkiego dowie, prawda? I co ty mi będziesz mówił? Ja już wiem, prawda? I my zauważamy, że co by nie było, to te autorytety, no, upadają. I co jest teraz autorytetem? Dzisiaj rano mówili o tym, tylko Małysz, nie? No to ja aż nie lubię tego słuchać, tylko Małysz i czy wygra i jakieś tam kluby fanów Małysza, okazuje się, że nawet są w Niemczech, nie? Dzisiaj, również to wczoraj podawali, że umarł George Harrison, jeden z trzech żyjących, no teraz już dwóch, członków Beatlesów, tak? Ci, którzy byli pierwsi, zaczęli tą muzykę rockową, występować, zaczęli w Liverpoolu i tak dalej. No, on był jednym z tych, który tam był zaprzysiężony przez tego Kenneth Anger, to są sataniści. I ten George Harrison, będąc w Indiach, on ułożył taką pieśń My Sweet Lord, mój słodki panie. I z przerażeniem stwierdzam, że w wielu domach chrześcijańskich u wierzących, ja mówię, u nowonarodzonych, dzieci słuchają tej pieśni, bo jak Lord, to Pan, a jak Pan, to każdy myśli, że nasz Pan Zbawiciel, ale ten George Harrison, który tą pieśń ułożył, to on ułożył tą pieśń ku czci Bożka Hare Krishna. I przyjmuje się, że Beatlesi, i między innymi on utorował drogę dla religii wschodniej, hindu i dla nowego wieku tutaj w Europie. I między innymi przez tą pieśń. On umarł wczoraj i tłumy ludzi całą noc w Liverpoolu, gdzie on występował, miało jakieś nocne czuwanie i tak dalej, bo to wielka strata. Nawet królowa angielska powiedziała, wielka strata. A w mieście opuścili flagi w Liverpoolu do połowy na znak żałoby. Tak? No, ja to mówię, czym się ludzie fascynują. Kiedyś jeszcze było takie, że tu na pasie, jak ktoś był w wojsku, ja też byłem, to było napisane Bóg, honor i ojczyzna. Ale teraz nie, ojczyzna to, no jak tam Małysz skacze dobrze na olimpiadzie, krążki złote się pojawią, to my Polacy, ale tak poza tym nie. I my żyjemy w takim czasie tej naprawdę takiej dewaluacji autorytetów. A to, co jest idolem, to jest coś takiego dla nas, przynajmniej dla dzieci Bożych, coś odrażającego. To, co wyrabiali ci, czy wyrabiają ci muzycy rockowi, to no, u nas w Cieszynie się mówi, to idzie przez naturę. Nie można tego słuchać. A to porywa tysiące ludzi. I młodzież za wszelką cenę do Spodka, bo tam będzie jakiś taki występował. Tym się fascynują, tak? Wprawdzie się fascynują, jak papież był, to też, ale tak samo i tłumnie, a może jeszcze bardziej tłumnie się pojawiają, jak jakiś taki zespół rockowy się pojawi, kupuje się bilety, żeby tylko zobaczyć, bo to jest coś, a wszystko inne nic. My żyjemy w takim okresie i dlatego chciałbym powiedzieć, że dla nas jest tak ważne, żebyśmy bazowali na tym, co trwałe. A trwałe jest Słowo Boże. Każdy z nas, jestem przekonany, jak tu jesteśmy, zna to miejsce Słowa Bożego, gdzie Pan Jezus mówi, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Czy możemy sobie to wyobrazić tak fizycznie? Bo to trudno wyobrazić, że to niebo i ta ziemia, a słowo Jego nie przeminie. Ale my wiemy, że na Słowo Boże się stało to, co się stało. I dlatego chciałbym dzisiaj tym tematem się między innymi zająć, żeby zwrócić uwagę na nowo, co mamy zawarte w Słowie Bożym, a potem chciałbym też mówić o tych Bożych obietnicach, które są zawarte w Bożym Słowie i żebyśmy się zastanowili nad tym, co to znaczy Pan mi powiedział. Bardzo często, może nie tu u was, wśród was, ale są społeczności, Pan mi powiedział. Jak często my to słuchamy, takie wypowiedzi. Przy takich okazjach bardzo często pytam się, który Pan ci to powiedział. Bo Pan powiedział, do jakiej szkoły iść, jakiego partnera sobie, dobra życiowe, na wszystko Pan mi powiedział, tak? A jeśli w czymś uchybi, a to diabeł zadziałał, chociaż, a nie przyznaję się, że to był jego błąd, tak? I gdy my patrzymy na służbę proroków, to chciałbym powiedzieć, że służba proroków nie była łatwa. Przekazanie tego, co Pan powiedział, nie było popularne. Dzisiaj w rozważaniach na dzisiaj w kalendarzu ten word Gaj, Słowo i Duch jest opisane, jak Achab się pytał tych 400 proroków, czy ma ciągnąć na tą wojnę przeciwko tym Aramejczykom, nie? 400 proroków. Pan powiedział, idź. Tak w wodzie, no jak to wszystko, myślę, że znacie to miejsce. 400 mężów mówiło, tylko idź, ty zwyciężysz, tak? A ten król Jozafat, czy w nowym tłumaczeniu Jehoszafat, który był przy tym, pyta się, a czy tu jest jakiś prorok jeszcze, co by nam mógł słowo Pana powiedzieć? On mówi, no jest tu taki, ale on nigdy mi nic dobrego nie mówi, ja go nienawidzę. Tak? I my czytamy, że on przyszedł, on był jeden, a tych było 400 i tam wiemy, co tam wszystko zaszło, ponieważ on mówił to, co nie odpowiadało, to jego wtrącili do więzienia. I prorok znalazł się w więzieniu. Gdy my popatrzymy na proroka Jeremiasza, to był prorok, który prorokował i kiedy się to wypełniło, to on usiadł i płakał, kiedy Jerozolima została zburzona. On nie mówił, ach, widzicie, spełniło się, ja jestem prorok. Nie. To była cecha i to jest cecha proroka, który mówi to, co Pan przekazuje i wcale się nie cieszy, jeśli musi jakiś sąd objawić, tak? I ci wszyscy, którzy byli w większości tych 400, to byli płatni prorocy i oni mówili to, co chce, to, co królowi odpowiadało. I my wiemy, jaki był skutek, ale ten, dopóki ten Achab nie zginął i tak dalej, on jeszcze ten prorok, który mówił to, co Pan powiedział, to on przebywał w więzieniu. Wiemy, że Jeremiasz przebywał w więzieniu. Wiemy, że prorok Izajasz, on pochodził według historii żydowskiej z królewskiego, z książęcego rodu. I on był w czasie, gdy my czytamy w liście do Hebrajczyków, o tych mężach, którzy byli przecinani piłą, to jest właśnie mowa między innymi o Izajaszu, który uciekł, schronił się przed Manasesem w jakimś pniu spróchniałego drzewa, a król Manases kazał to piłą przeciąć, nie? Więc służba proroka i przekazanie tego, co Pan powiedział, wcale nie jest takie proste, nie? I dlatego ten, który coś od Pana usłyszy, to rozważy. My to musimy badać i wiadomo, kiedy to przekazać. I ja chciałbym może parę takich wzorców, które mamy, takich wzorców dla naszego postępowania na podstawie Słowa Bożego, rozważyć, żeby nam to przybliżyło tą postać tych, którzy naprawdę mówili Słowo Boże i przekazywali to, co Pan powiedział. Pierwszym takim mężem, któremu Pan powiedział, to był Abraham. My wiemy, że Abraham to był człowiek, który bał się Boga. I my czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej w rozdziale 18. Tam jest opisana historia, kiedy Abraham był przed swoim namiotem, był gorący, upalny dzień i teraz widzi, że idzie trzech mężów, dwóch aniołów, a ten trzeci to był Pan. I on im wyszedł naprzeciw i on ich zatrzymał i chciał ich ugościć. W liście do Hebrajczyków pisze o gościnności i pisze, że niektórzy nie wiedząc Pana przyjęli za gościa. I to było właśnie w przypadku Abrahama. I my wiemy, jaka była rozmowa. Tutaj ci posłańcy, oni mieli takie zadanie zniszczyć Sodomę i Gomorę. I kiedy już nasyceni byli ugoszczeni przez Abrahama, to oni teraz odchodzą, on ich odprowadza z tego swojego terenu, gdzie miał namioty. I tu mamy teraz takie słowo napisane, 18 rozdział, 17 wiersz. Wtedy rzekł Pan, Izali, ja zataję przed Abrahamem, co mam czynić, ponieważ Abraham pewnie rozmnożony będzie w lud wielki i możny, a w nim będą ubłogosławione wszystkie narody ziemi. Znam go bowiem, przetoż przykaże synom swoim i domowi swemu po sobie, aby strzegli drogi pańskiej, czynili sprawiedliwość i sąd, aby przywiódł Pan na Abrahama, co mu powiedział. A więc widzimy, że Abraham znalazł się godnym, żeby poselstwo, wiadomość od Pana otrzymać. To było dla innych zakryte, ale Pan powiedział Abrahamowi, co ma być. I my widzimy, że Abraham był tym, który zastawiał się za Sodomę. On się zastawiał za Sodomę, chociaż Sodoma była, tak jak potem dalej czytamy, z gruntu zła. I kiedy już ci aniołowie byli w Sodomie i wyprowadzali Lota, to my czytamy, że ci aniołowie powiedzieli do Lota, masz tu kogoś jeszcze? A on miał dwóch kandydatów na zięciów. I on chciał, żeby ci zięciowie poszli. I oni powiedzieli, i on im powiedział, co spotka Sodomę, a oni uważali to za głupstwo. A więc widzimy, że mąż Boży, Boże prawa, Boże słowo i to, co Bóg zapowiedział, przyjął i zastawiał się jeszcze za Sodomą. A ludzie bezbożni, którzy usłyszeli to, ten wyrok, no i to uważali, to czytamy, może sobie myślę, że tą historię znacie, dla nich wydawało się głupstwem. A więc widzimy, że ludzie żyjący bez Boga, bez bojaźni Bożej, lekceważą Boże zapowiedzi, Boże słowo. To widzimy na samym początku. Może ktoś powie, no Sodoma i Gomora to było taki już przypadek, że to byli ludzie żyjący w takim grzechu, że oni to uważali za głupstwo. Ale jak będziemy jeszcze dalej patrzeć na inne miejsca Słowa Bożego, możemy znów coś takiego zauważyć, tak? Że się to po prostu oddala albo się tego nie przyjmuje. A więc to jedno stwierdzenie. Pan znał Abrahama i dlatego powiedział, czy ja przed nim zataję. I możemy wiedzieć, że nasz lud, dzieci Boże wiedzą, dzieciom Bożym Pan mówi, co ich czeka, czego należy unikać. Ja chciałbym tylko takie może z naszego terenu powiedzieć takie proroctwo, które było. To było w 1939 roku w lipcu w Grudku. Było odpowiedziane, ten brat już dawno nie żyje, niechaj nikt nie ucieka. Pan zachowa ten teren, bo ma tutaj swój lud. My wiemy, że te ewangeliczne zbory, ich było dosyć sporo na Śląsku Cieszyńskim i było wyraźnie powiedziane, że Pan zachowa ten teren, bo tu ma swój lud. I było powiedziane, niechaj nikt nie ucieka. Wy jesteście wszyscy młodzi, ale ja pamiętam, że była taka psychoza, najpierw w 1938 roku, zanim jak była ta aneksja Sudet do Niemiec, to w Polsce no, też tu było na Zaordziu, na tym pograniczu, także ludzie masowo wyjeżdżali z Cieszyna. Pociągi towarowe, ludzie wyjeżdżali z całym dobytkiem. Ja byłem niezadowolony, no bo to byłoby trochę atrakcji, ja miałem wtedy 13 lat, ale no, nic się nie zdało. Ale potem był następny rok już, rok kiedy wybuchła wojna i też no, mnóstwo ludzi wyjeżdżało, wysyłali swoje tam wartościowe rzeczy, a u nas było, nikt nie ucieka, nikt nie wyjeżdża, bo było takie proroctwo. I chciałbym powiedzieć, że kiedy byłem w wojsku, byłem w Anglii, to codziennie słuchałem radia, no to był 45 rok, styczeń, co się tu dzieje na tym terenie. I na terenie, na takiej linii Chybie, Próchna, Jaworze, Skoczów zatrzymała się linia ta ofensywa rosyjska i oni tu dalej nie szli. I dopiero do Cieszyna weszli 4 maja. Nie bombardowali w ogóle ani Rosjanie, ani alianci i ten teren został zachowany. To zostało, ja pamiętam to, bo to mieliśmy napisane w domu i to proroctwo Pan przemówił. Tak? I to było, że Pan zachował swój lud. Nie? I my wiemy, że proroctwo ma wtedy wartość, jeśli się to proroctwo spełni. To jest pierwsze. I drugie, jeśli ktoś przynosi proroctwo, to chciałbym powiedzieć, że patrzymy, kto to przyniósł, to proroctwo. To nie jest obojętne, kto to przyniósł, to proroctwo. Nie? Ja mam takie proroctwo z 1939 roku z Norwegii, to takiego coś, to ja sobie to mam napisane na maszynie, może jakbyś byli zainteresowani. W każdym razie w 1938 roku na nabożeństwie takiej społeczności ewangelicznej jeden starszy człowiek zaczął prorokować, że przyjście Pana jest bliskie, a ono będzie jeszcze bliższe wtedy, gdy zaczną czerpać ropę z dna Morza Norweskiego. 1938 rok, to nigdzie na świecie nie czerpało się ropy z dna morza. Wszędzie było ropy, gdzie indziej dosyć nie było, trzeba poszukiwać. I tam jest opisane w tym wydarzeniu, bo to jest taka starsza już rzecz, że przerwali temu, który to proroctwo przynosił, bo mówi, ty mówisz głupstwa, brednie, przerwi i uciszyli go, nie? A my teraz wiemy, że Norwegia należy do wielkich potentatów ropy naftowej, bo oni to, co wydobywają z dna morza, to jest ich kapitał, bo Norwegia to specjalnie bogactw innych nie ma, tak? Dla nas to jest taki sygnał, że Pan jest blisko, nie? Ja to w tym aspekcie patrzę, ale Pan to objawił takiemu bardzo zwykłemu człowiekowi, a ponieważ to był taki, ale bojący się Boga, brat, co ty takie bredne gadasz, nie? No bo wtedy to był, nie było mowy o wierceniach, poszukiwaniu ropy w dnie morza, prawda? A on już to powiedział i dla mnie, jak ja patrzę na to, to jest taki dowód, że Pan jest blisko i on to zapowiedział, ten zegar Boży jest trochę inny niż ten nasz, ale on też idzie, prawda? Takim mężem Bożym, który znał Pana i przez którego Pan przemawiał, to każdy z was już od razu powie, że to był Mojżesz. Mojżesz został powołany do tego, żeby wyprowadził naród izraelski z ziemi egipskiej, z ziemi niewoli. I to jest takie bardzo charakterystyczne, że do tego zadania, do przekazywania tych Bożych poleceń, Mojżesz był przygotowywany w bardzo szczególny sposób. My wiemy, 40 lat był na dworze króla Faraona, czyli odebrał wykształcenie na owe czasy najwyższe, jakie można było, prawda? My wiemy, że astronomia, nie astrologia, ale astronomia, miernictwo i tak dalej, to wszystko było w Egipcie na bardzo wysokim poziomie. Mierzenie gruntów w Egipcie było tak daleko rozwinięte, że oni już wtedy budowali takie wieże triangulacyjne, bo jak Nil zalał te uprawne pola, to pokryło się wszystko mułem i nie można było tych kamieni stawiać, żeby odczytać, do tyle jest moje, o tyle jest swoje. Oni już wtedy mieli rozwinięte miernictwo. To wszystko Mojżesz musiał poznać. A my widzimy, to nie wystarczyło do tego, żeby w tej Bożej szkole mógł być, to znaczy według Bożych planów wyprowadzić naród izraelski. Bo my wiemy, że on po tym coś zaczął działać i co to spowodowało, że musiał uciekać. I on był 40 lat na pustyni, to znaczy 40 lat był pasterzem owiec u swojego teścia. Pasterz między tymi owcami to trochę śmierdzi i tak dalej. I z takiego dworu królewskiego przeskoczyć do takich warunków, no to nie takie łatwe, prawda? I my widzimy, że drugie 40 lat go Pan przysposabiał. 40 lat. Ale po tych 40 latach to Mojżesz robił wszystko, bo to jest nie na jego siły, on skromnie i on z Bogiem rozmawiał i argumentował, także Pan Bóg się nawet rozgniewał, my czytamy, prawda? Po tej drugiej szkole. Ale jaki był rezultat? My czytamy w czwartej księdze Mojżeszowej, bo tu jest bardzo wyraźnie opisana taka historia, kiedy się sprzeciwiali, on miał żonę Murzynkę, jak się sprzeciwiła Miriam, jego siostra i jego brat. I w czwartej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, czytamy w trzecim wierszu tak, a Mojżesz był mężem najpokorniejszym ze wszystkich ludzi, którzy mieszkali na ziemi. A więc pierwszy taki warunek, żeby Słowo Boże zrozumieć, to my musimy być pokorni. I tu jest napisane, że on był najpokorniejszy i to mówi nam Słowo Boże. On miał wykształcenie, potem miał praktykę jako pastuch, ale on był przy tym wszystkim pokorny. I on był człowiekiem tak mądrym, że jak czytamy te poprzednie księgi, to my wiemy, że to, co mu Pan objawił, jak ma wyglądać ten przybytek, ten namiot zgromadzenia, to on nie miał żadnego biura projektów, a on to wszystko zrobił tak, jak mu kazał Pan. Prawda? I jeszcze możemy wrócić na moment do takiego męża Bożego, jakim był na przykład Noe. My czytamy, jak on budował korab, że jest powiedziane, a wszystko uczynił, jako mu powiedział Pan. Prawda? Jak sobie wyobrazimy korab, 144 metry długi, 40 metrów szeroki i 30 łokci, 11, blisko 15 metrów wysoki, nie? I takie monstrum było wybudowane na ziemi, nie było w żadnym doku i to się nie przewróciło, jak to zaczęło pływać po wodzie. Tam była cała menażeria, cały ogród zoologiczny, co tam wszystko było. I my wiemy, że on wykonał wszystko, jak mu powiedział Pan. A okna były do góry, celowo, żeby nie widział tego, co się dzieje. A my czytamy, Pan zamknął za nim drzwi. To był Noe, który uczynił również wszystko, jak mu powiedział Pan. A tu jest mowa o Mojżeszu, on był pokorny. Jeśli popatrzymy jeszcze na Noego, jakby no, ludzie żyli koło niego, to nie było budowanie jakiegoś modelu w stodole, ale to było na suchym lądzie, wtedy nie było okrętów. Czy on ma coś z głową? Ale jemu Pan powiedział i on to zrobił i został zachowany. I Słowo Boże bardzo często do tego wraca, dlatego że był posłuszny i był Bogu przyjemny, Pan zachował jego i z nim te sześć dusz, które weszły do korabia. Tak? I tu też widzimy, że trzymanie się Bożego Słowa, co Pan powiedział, pozwoliło na uratowanie tej ludzkości. I teraz, to znaczy tych, od których potem znowu zaczęła się rozmnażać rasa ludzka. tej czwartej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, jest dalej powiedziane w 7 wierszu, ale nie taki jest sługa mój Mojżesz, który we wszystkim domu moim najwierniejszy jest. Usty do ust mawiam z nim. Nie w widzeniu, ani w zagadaniu, ani w podobieństwach Pana widywa. Czemu żeście się nie bali mówić przeciwko słudze memu Mojżeszowi? Więc widzimy tu, to była ta historia Miriam i Aaron, oni się sprzeciwili, czy tylko Pan przemawia przez Mojżesza, a my czytamy, że Mojżesz się nie bronił. On się nie kłócił ze swoją siostrą, ani ze swoim bratem, ale my czytamy, że Pan się za nim ujął. To też nie jest ciekawe, że Pan się za nim ujął. My wiemy, że Miriam została dotknięta trądem za to, że występowała przeciwko Bożemu pomazańcowi. Pan się ujął. I tu zauważam jeszcze jedno, że to się nie działo tak w ukryciu. I cały lud izraelski, a to była to było mnóstwo ludzi, wszyscy musieli czekać, aż Miriam będzie oczyszczona. Pan tak zarządził, tak? Więc widzimy, że Mojżesz był mężem, do którego Pan przemawiał bezpośrednio, twarzą w twarz. I gdy jeszcze popatrzymy na ostatni rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, tu czytamy 34 rozdział, 10 wiersz. I nie powstał prorok więcej w Izraelu podobny Mojżeszowi, którego by tak znał Pan twarzą w twarz. I nie powstał prorok więcej w Izraelu podobny Mojżeszowi. I my widzimy, że Mojżesz rozmawiał z Panem i Mojżesz zastawiał się za naród izraelski. To było coś takiego charakterystycznego, że kiedy naród izraelski pobudził do gniewu Boga przez to, że uczynili sobie tego bożka, kiedy on był tam 40 dni na tej górze, to Pan Bóg powiedział: wyniszczę ten naród, a ciebie rozmnożę w naród wielki. U Boga to było możliwe. Tak? A co Mojżesz mówi? Zabij raczej mnie, ale nie ten lud. I on nawet taki argument, on był tak blisko wobec Boga, że powiedział: a to powie naród egipski, tyś ich wyprowadził, ten Bóg ich wyprowadził po to, żeby ich wygubił. Pan Bóg się zatrzymał w tym wykonaniu swojego wyroku. Ale widzimy, że ta społeczność z Panem to była tak bliska, że on z nim mógł rozmawiać i zastawiać się za ten naród izraelski. Za ten naród, my wiemy, że on się bardzo gniewał, no, wyprowadził przy możnych znakach i cudach, tak? Ale to jednak ten naród izraelski, który był taki, jak tu jest napisane, twardego karku, nie skruszyło, ale każde jedno niepowodzenie to powodowało szemranie. A więc takim mężem Bożym, takim wielkim autorytetem jest w Słowie Bożym opisany Mojżesz. I co ciekawe, że za jedno uchybienie u tych wód po swarku, że on zrobił to, on raz uderzył w skałę i trysnęła woda. A drugi raz Pan powiedział: mów do tej skały. No ale on jeszcze dla pewności uderzył. Ta woda trysnęła. Ale dlatego, że nie uczcił Pana, że postąpił według, no bym powiedział, takiej rutyny, Pan nie pozwolił mu wprowadzić naród izraelski do ziemi obiecanej. A czy ten Mojżesz mówił: Panie, tyś taki srogi, a ty się... Nie, on to przyjął. On to przyjął. My wiemy, że on był wiele razy narażony wręcz na ukamionowanie, bo on, naród izraelski, był zbuntowany przeciwko niemu. On to wszystko wytrzymał. A teraz, jeśli chodziło o jego uchybienie, i no, ja jako człowiek bym powiedział, ja nie widzę to, żeby to było akurat takie uchybienie, ale od takiego męża Bożego Bóg więcej wymagał, tak? I my wiemy, że on go wyprowadził na górę i pokazał mu to wszystko. Powiedział, to jest ziemia, ale tam nie w niej idziesz, tak? A Mojżesz się nie sprzeciwił, nie? I teraz my czytamy, jeszcze to już jest tylko tak, dodaję, że człowiek ma taką tendencję, żeby po śmierci kogoś wywyższać, tak? I w tym celu, żeby temu zapobiec, my wiemy, że Pan sam pogrzebał Mojżesza i nie wiadomo do dzisiejszego dnia, gdzie jest jego grób, tak? I to jest takie ciekawe, jeszcze mówiąc o Mojżeszu, że ten mąż miał społeczność z Bogiem, był posłuszny, ponosił konsekwencje nawet swojego zachowania, pomimo tego, że my czytamy, że on się przed ludem, on się zdenerwował, po prostu, można się było zdenerwować. Tyle razy wodę dostali, więc na pewno i tym razem dostaną. I on może w tych, był człowiekiem w tych nerwach, tak, jeszcze to uderzył, nie? I ten wyrok był taki srogi. A więc chciałbym przez to powiedzieć, że im więcej Pan daje poznania, tym więcej wymaga. Zgadzamy się z tym? Im więcej poznania Pan daje, tym więcej od nas wymaga. I my musimy, jeśli ktoś narodzi się na nowo, nie od razu czekać, że on już wszystko tak naj. Tak jak my byśmy na przykład tyle lat wierzących uważamy, że to jest złe, my musimy patrzeć takie kroki i mieć też litość.